Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości dla lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Amen. Niech tak się stanie. Otwieramy katechizm Kościoła katolickiego. Kolejne punkty to dzisiaj punkty od 1091 do 1098. Duch Święty w Kościele i w liturgii. To dzisiejszy temat naszego rozważania w dziale pierwszym Ekonomika Sakramentalna, rozdział pierwszy, Misterium Paschalne w czasie Kościoła, liturga dzieł Trójcy Świętej. Nasze ostatnie rozważania poświęcone były Chrystusowi, dzieł Chrystusa w liturgii oraz Ojciec jako źródło i cel liturgii, a dzisiaj rozpoczynamy o Duchu Świętym. Duch Święty i Kościół w liturgii. To myśl przewodnia, którą chcemy podczas naszej dzisiejszej katechezy rozwinąć, chcemy ją zgłębiać, chcemy odkrywać, uzmysławiać sobie, jak wielka jest rola Ducha Świętego w liturgii, w Eucharystii, w której uczestniczymy, jakże często, daj Panie Boże, żebyśmy też i wraz z tą częstotliwością jak najbardziej świadomie uczestniczyli w przeżywaniu tej wielkiej tajemnicy, która dokonuje się na naszych oczach. Wszystkie trzy osoby Boże uczestniczą w dziele zbawienia człowieka, czyli wprowadzenia go w świat błogosławieństwa. Poznaliśmy już udział w tym dziele Ojca i Syna, to w ostatniej naszej katechezie. Obecnie zatrzymamy się nad tajemniczym działaniem liturgii Ducha Świętego. Przygotowuje ona człowieka i Kościół do przyjęcia łaski Bożej. On zabiega o urodzajność gleby ludzkiego serca i o atmosferę wiary. Atmosferę nadziei i miłości we wspólnocie Kościoła. To On tworzy ów klimat i On pielęgnuje serce człowieka, by stopniowo się otwierało na działanie łaski. Dlatego też chociażby przed każdą katechezą, co robimy? Prosimy, modlimy się do Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca, aby otwierał nasze umysły, abyśmy Jego mądrością zgłębiali te treści, abyśmy też przy Jego pomocy te treści później asymilowali, przyjmowali i przekładali je na naszą codzienność, na nasze życie. Duch Święty jest, działa, czeka. Pragnie się spotkać z nami, zaprasza nas. Spełnia On wobec nas, uczestników liturgii, cztery szczególne zadania, które opisuje katechizm Kościoła katolickiego w punktach od 1091 do 1109. Są to następujące działania. Przygotowuje na przyjęcie Chrystusa. Działa w nas, zanim rozpocznie się Eucharystia lub inna celebracja liturgiczna. Zachęca do udziału. Budzi w sercu pragnienie spotkania z Jezusem i Ojcem Niebieskim. To działanie Ducha Świętego. Jeśli mam trudności w tym, aby skorzystać z sakramentu Eucharystii, aby uczestniczyć, po prostu nie chce mi się, różnego rodzaju tyle spraw mam na głowie, tyle rzeczy do zrobienia, to też jest konkretne działanie złego ducha, który chce nas za wszelką cenę odciągnąć od uczestnictwa w sakramencie Eucharystii, abyśmy wszystkim się zajęli. Ukazuje nam, jak wielkie sprawy mamy jeszcze do zrobienia, byleby tylko właśnie nie uczestniczyć w liturgii eucharystycznej, żeby nie pójść na to wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju spotkanie, jakiego doświadczamy podczas mszy świętej. Spotkanie z samym Bogiem, który przychodzi z miłością do nas i chce tą miłość w nas wlewać. I szatan, zły duch, największy nas przeciwnik, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, jak wielu łask doświadczamy na mszy świętej. Niejednokrotnie nawet sami sobie z tego nie zdajemy sprawy. Uczestnicząc w Eucharystii, zanurzamy się w Bożym miłosierdziu, w Bożej miłości i to zanurzenie, to przyjęcie Pana Jezusa do naszego serca jest naszym takim uodpornieniem też. To jedna z rzeczywistości, której doświadczamy podczas mszy świętej. Uodpornienie na działanie złego ducha. To jest taka konserwacja, można by tak to określić, na to, co właśnie ze strony świata dociera do nas i co niejednokrotnie negatywnie na nas wpływa. Wszelkiego rodzaju pokusy. To właśnie uczestniczenie we mszy świętej jest takim uodpornieniem nas na to, taką konserwacją naszej wolnej woli, naszych codziennych wyborów. I zły duch, zdając sobie z tego sprawę, chce za wszelką cenę nas od tego odciągnąć. I kiedy mamy trudności, kiedy mamy tyle różnych spraw, kiedy tyle mamy różnego rodzaju wytłumaczeń, módlmy się do Ducha Świętego. Duchu Święty, pomóż mi w tym, abym jasno patrzył, abym widział to, co najważniejsze w moim życiu, abym nie zatrzymywał się tylko na różnego rodzaju błyskotkach, tym, co mieni mi się przed oczyma, co wydaje mi się, że ma niezwykłą wartość na ten czas, abym patrzył dalej, abym sięgał do tego, co stanowi cel mojego życia, abym idąc, pielgrzymując przez moją codzienność, przez moje tu, teraz, miał w swojej świadomości cel, do którego zmierzam. Dlaczego to jest tak ważne? Bo dzięki temu też człowiek bardzo konkretnie wartościuje w swoim życiu to, co naprawdę ważne i to, co błahe. W perspektywie życia wiecznego, w perspektywie celu naszego życia, rzeczy, sprawy, spójrzmy, które są teraz dla nas jakże istotne, jakże ważne, nasza praca, nasze zabieganie, nasza codzienność. W tej perspektywie przemijania ma to mniejszą wartość niż to, co niejednokrotnie w tym pędzie naszego życia właśnie gdzieś spychamy w kąt, w bok, czyli kwestie wiary, kwestie Pana Boga, kwestie spraw ostatecznych. Jakże mało niejednokrotnie właśnie w nas takiej refleksji nad tymi sprawami. Jakże niejednokrotnie mało też takiej pamięci i zabiegania wokół spraw bożych w naszym życiu. Bo właśnie, bo tu i to, co teraz, co jakoś materialne, co przynosi mi wymierną korzyść, to jakoś chcę zauważyć, to jakoś mnie absorbuje. Ale mając w świadomości to, gdzie zmierzam, to zupełnie to inaczej wygląda. Spójrzmy, chociażby perspektywa choroby. Pewnie wielu spośród nas doświadcza tej jakże trudnej rzeczywistości w życiu, cierpienia, zmagania się z różnego rodzaju dolegliwościami. I wobec tej perspektywy, kiedy znajdujemy się niejednokrotnie w szpitalu, jakże inaczej później patrzymy na te wszystkie sprawy, na to wszystko, co do tej pory tak mocno stanowiło centrum wręcz naszego życia, naszego zabiegania. Jakże inaczej to wygląda, jakże inną to ma wartość wobec tych spraw ostatecznych. Bo wiemy, że na tę drugą stronę nie zabierzemy nic z tych spraw, o które zabiegamy. Zabierzemy tylko i wyłącznie dobro, które było naszym udziałem, miłość, którą żywiliśmy względem Boga, względem drugiego człowieka, która przejawiała się w konkretnych czynach, nie tylko pozostawała na tej sferze deklaratywnej. No i też zabierzemy to, co słabe i grzeszne, nasze ułomności. I z tym staniemy przed Panem Bogiem. Dlatego tak ważnym jest, żeby świadomie patrzeć na swoje życie, świadomie dokonywać wyborów w swoim życiu. I tutaj niezmiernie istotna rola Ducha Świętego. On pragnie nas prowadzić przez naszą codzienność, przez nasze życie, przez nasze wybory. Pragnie nam wskazywać, być dla nas podporą, być dla nas tym światłem, które oświeca. Spójrz, idąc tą drogą, idziesz nad przepaść. Idąc tą drogą, idziesz ku wieczności, ku wiecznemu szczęściu przebywania z Bogiem. I to jest wielkie pragnienie Ducha Świętego, aby nas prowadzić. I w tym naszym codziennym pędzie prośmy Ducha Świętego, aby nas prowadził. Kiedy wstajesz rano, kiedy wyruszasz w swoje życie, w swoje zajęcia, w swoje obowiązki, a może właśnie w swoje cierpienie, bo tym jest naznaczona twoja codzienność, może jakieś troski, kłopoty, ale i radości, i to, co wspaniałe, to, co cię uskrzydla. Niech w tym wszystkim będzie Duch Święty. Przywołujmy Go już u początku naszego dnia, kiedy stawiamy pierwsze kroki, kiedy wyruszamy w ten kolejny dar od Boga, jakim jest kolejny dzień naszego życia. Przywołujmy wstawiennictwa Ducha Świętego. Duchu Święty, prowadź mnie. To Ty bądź mi przewodnikiem. I w tych różnych naszych zajęciach niech On będzie dla nas tą też inspiracją do tego, żeby się zatrzymać na chwilę przynajmniej modlitwy, na jakiś akt strzelisty względem Pana Boga, czy właśnie na liturgię. Kiedy mam trudność, kiedy mi się nie chce, kiedy jestem zmęczony, kiedy mam tyle różnego rodzaju przeciwwskazań, módlmy się do Ducha Świętego. Duchu Święty, pomóż mi, abym mądrze wybierał w swoim życiu. On przygotowuje nas na przyjęcie Chrystusa. Zachęca do udziału, budzi w sercu pragnienie spotkania z Jezusem i Ojcem Niebieskim i oczyszcza serca, abyśmy mogli dobrze uczestniczyć w przeżywaniu liturgii eucharystycznej. To jest również kolejne z zadań. I jeszcze pozwolę sobie wymienić zadania Ducha Świętego, które będziemy rozważać przy okazji kolejnych kateches na antenie Radia Maryja, sięgając po katechizm Kościoła katolickiego. Spójrzmy, przypomina misterium Chrystusa. Pan Jezus powiedział: Duch Święty przypomni wam wszystko, co ja powiedziałem. Tylko dzięki Duchowi Świętemu możemy zrozumieć Słowo Boże i całe dzieło Jezusa. Tylko dzięki Niemu możemy je z wiarą przyjąć. Wielu ludzi słyszy to Słowo, ale go nie przyjmuje. Prośmy Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca, aby otwierał nasze umysły do tego, abyśmy nie tylko słuchali Słowa Bożego, nie tylko słuchali, ale byśmy je usłyszeli. Słuchać, a słyszeć jest różnica zasadnicza. Tu chodzi o usłyszenie, bo z usłyszenia rodzi się przyjęcie Słowa Bożego. A dopiero słowo przyjęte przemienia nasze życie, nasze serce, naszą codzienność. Idźmy dalej. Kolejna z rzeczywistości. Duch Święty aktualizuje misterium Chrystusa. Wiemy, że Eucharystia to uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Wszystko to dzieje się dzięki działaniu Ducha Świętego. Kto pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, ten może być sercem bardzo blisko Pana Jezusa umierającego na krzyżu i zmartwychwstałego, podobnie jak Matka Najświętsza. I jeszcze jedna sprawa. Duch Święty jednoczy z Panem Bogiem i ludźmi. Duch Święty jednoczy z Bogiem i z ludźmi. Jakże ważna sprawa, zwłaszcza teraz, w tym czasie, kiedy tyle niepokoju, kiedy tyle różnego rodzaju właśnie, kiedy tyle sporów, kiedy tyle nieporozumień, kiedy tyle niepogodzenia między nami. Często nawet między najbliższymi, i to jakże niejednokrotnie poszło o błahe sprawy, gdzieś, kiedyś, jakaś drobna sprawa i to się ciągnie latami. Jakże trudno przebaczyć, jakże trudno powiedzieć przepraszam, jakże trudno powiedzieć proszę cię o wybaczenie. jakże wiele tego między nami w naszym życiu. Tego nieprzebaczenia, tego niepokoju, a wiem, że to nieprzebaczenie rodzi niesamowity niepokój w życiu człowieka, kiedy człowiek nie jest pojednany z drugim człowiekiem, a przez to również i z Bogiem, to jakże ciężko zasnąć spokojnie. Bo sumienie się odzywa i dzięki Bogu, że się odzywa, bo to znaczy, że jeszcze ono jest żywym sumieniem. Sumieniem, które nam pokazuje: człowieku, spójrz, to nie tędy droga. I w tym pojednaniu, w tym pogodzeniu, w pojednaniu z drugim człowiekiem, pojednaniu z Bogiem, jakże również ważną rolę odgrywa Duch Święty. Czy przywołuję Ducha Świętego nad moim niepokojem, nad moim niepogodzeniem, nad moimi waśniami, nad moimi sporami, z którymi często sobie być może nie radzę, bo emocje biorą górę. Czy przywołuję Ducha Świętego? Duchu Święty, bądź ze mną, ulecz mnie, wspieraj mnie, dodawaj mi odwagi, męstwa, rozumu, rady, abym był w stanie wyjść pierwszy i podać dłoń i powiedzieć: przepraszam i proszę o wybaczenie. Jak wielki mamy dar w postaci Ducha Świętego. Tylko korzystać z tego nieogarnionego daru, jakim jest Duch Święty w naszym życiu, w naszej codzienności, w naszych codziennych relacjach, w naszym zmaganiu. Idąc dalej w rozważaniach katechizmu Kościoła katolickiego, my widzimy następujące kwestie. Duch Święty wypełnia w ekonomii sakramentalnej, to jest w porządku sakramentalnym, figury Starego Przymierza. Ponieważ Kościół Chrystusa został cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, liturgia Kościoła zachowuje niektóre elementy kultu Starego Przymierza jako swoją integralną i niezastąpioną część. Przede wszystkim czytania Starego Testamentu, modlitwę psalmów, a zwłaszcza pamięć o wydarzeniach zbawczych i znaczących faktach, które znalazły swoje wypełnienie w misterium Chrystusa. To jest obietnica i przymierze, wyjście i pascha, królestwo i świątynia, wygnanie i powrót. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 1093. Z jednej strony żydowskie wyjście z niewoli egipskiej i pascha, świątynia i prawo, wszystko to oświetla i pogłębia nasze rozumienie Chrystusa i rodzi większą wdzięczność wobec Niego. Z tego powodu chrześcijanie powinni znać Stary Testament. Czy ja znam Stary Testament? Czy właśnie, może nawet mam chęć, może nawet mam pragnienie, żeby spotkać się z tą treścią, która jest zawarta w Starym Testamencie, ale gdzieś zniechęcenie, bo czytam pierwszy, drugi rozdział i może nawet, nie wiem, nie rozumiem, może trudno mi jest, bo może odległe, bo może wymagające ode mnie i odkładam, poddaję się. Nie tędy droga. Wiem, że to, co wartościowe, to, co kosztuje od nas pewnego rodzaju wysiłek, który musimy ponieść, to daje nam wielką, że satysfakcję, ale to też nas i kształtuje i to ma niesamowitą wartość. Dlatego też nie odkładajmy Starego Testamentu. Nie odkładajmy. Sięgajmy po niego, jakże jest tam wiele treści, w których i my możemy się odnaleźć. Jakże wiele sytuacji, które są odzwierciedleniem niejednokrotnie naszego życia. Spójrzmy, jak na to wszystko patrzy Pismo Święte, jak na to patrzy Stary Testament. Powinniśmy znać Stary Testament, jak również żydowską liturgię i prawo. Głębsza znajomość wiary i życia religijnego narodu żydowskiego, tak jak są jeszcze dzisiaj wyznawane i przeżywane, może pomóc lepiej zrozumieć pewne aspekty liturgii chrześcijańskiej. Właśnie. Jakże to jest połączone wszystko, powiązane, to nasza liturgia, nasze uczestnictwo we mszy świętej, to nie pojawiło się znikąd, jak, nie wiem, jak meteoryt z kosmosu, który spada w przestrzeń Ziemi. Nie. To wszystko ma swoją historię, to wszystko ma swoją ciągłość, to wszystko ma swoją jedność. Liturgia słowa w swojej własnej strukturze znajduje swoje źródło w modlitwie żydowskiej. Mają w niej swoje odpowiedniki, najbardziej czcigodne formuły naszych modlitw, między innymi Ojcze Nasz. Związek między liturgią żydowską, liturgią chrześcijańską, a także różnice w ich treści są szczególnie widoczne w wielkich świętach roku liturgicznego, takich jak Pascha. Chrześcijanie i Żydzi celebrują Paschę. Pascha historii u Żydów jest zwrócona ku przyszłości, natomiast u chrześcijan Pascha wypełnia się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 1096. Z drugiej jednak strony najgłębsze znaczenie tych właśnie elementów Starego Przymierza może być zrozumiane wyłącznie w świetle Chrystusa, na którego owe rzeczy wskazują. Stary Testament przygotowuje na czas przyjścia Jezusa Chrystusa. W ten sposób, spójrzmy, potop i Arka Noego są figurami zbawienia przez chrzest. To figura zbawienia przez chrzest, potop i Arka Noego, to co ocala. A manna na pustyni? Jak myślimy? Jest ona zapowiedzią czego? Kiedy naród izraelski kroczy po pustyni, jest spragniony i Bóg zsyła mannę do podtrzymania, do życia, do dalszego pielgrzymowania, dalszej drogi do ziemi obiecanej, do której i my również pielgrzymujemy, to jak myślimy, co dla nas jest taką manną? Oczywiście, Eucharystia, prawdziwy chleb z nieba. To jest nasza manna i widzimy, jakże to jest paralelne, jakże tutaj pewnego rodzaju właśnie te figury, o których wspomnieliśmy na początku, znajdują swoje wypełnienie Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Zgłębiając własną tajemnicę, Kościół pamięta o więzi, jaką został duchowo złączony lud Nowego Przymierza z potomstwem Abrahama. To stwierdzenie II Soboru Watykańskiego niesie przesłanie wielkiej wagi. Więź chrześcijan z Żydami jest wpisana w tajemnicę Kościoła, to znaczy leży we wnętrzu Kościoła, jest istotną częścią tej tożsamości. Mamy wspólne korzenie. Przecież początki wiary i wybrania Kościoła znajdują się już u patriarchów, Mojżesza i proroków. O tym przypomina nam Sobór Watykański II. Słuchać tutaj echo słów apostoła Pawła z listu do Rzymian, gdzie mowa jest o dzikich gałązkach oliwnych, które zostały wszczepione w szlachetną oliwkę i czerpią pokarm z jej korzenia. Tę myśl rozwinął nie kto inny, a Jan Paweł II, gdy w czasie wizyty w rzymskiej synagodze powiedział: religia żydowska nie jest dla naszej religii zewnętrzna, lecz w pewien sposób wewnętrzna. Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób można by powiedzieć naszymi starszymi braćmi. Do tej rodzinnej więzi i wspólnego dziedzictwa nawiązał także Benedykt XVI, nazywając Żydów ojcami w wierze. Niestety setki lat wzajemnych czasem niechęci, ignorancji zatarły świadomość tej więzi. Znaczna część duchowego dziedzictwa chrześcijan i Żydów jest wspólna. Modlą się oni do tego samego Pana, mają te same korzenie, ale często wzajemnie się nie znają, stwierdza Benedykt XVI, odwiedzając rzymską synagogę. O znaczeniu Słowa Bożego dla Żydów i dla chrześcijan, bo spójrzmy na to, co łączy. łączy nas właśnie z naszymi starszymi braćmi w wierze. O znaczeniu Słowa Bożego mówi Jan Paweł II w kontekście relacji Żydów i chrześcijan. Słowo Boże jest lampą i światłem na naszej ścieżce. Zachowuje nas przy życiu i daje nam nowe życie. Słowo to zostało dane naszym żydowskim braciom i siostrom, szczególnie w księgach Tory. Dla chrześcijan Słowo Boże wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. Tak jak Jezus, którego Łukasz przedstawia nam, gdy w nazaretańskiej synagodze otwiera zwój proroka Izajasza, podobnie Kościół korzysta z liturgicznego bogactwa narodu żydowskiego. To kolejne punkty z nauczania katechizmu Kościoła katolickiego. Kościół układa liturgię godzin, liturgię słowa, a nawet strukturę modlitw eucharystycznych zgodnie z wzorami tradycji żydowskiej. Niektóre wielkie święta, tak jak Pascha i Pięćdziesiątnica, nawiązują wprost do żydowskiego roku liturgicznego. O tym mówi święty Jan Paweł II. Głoszenie w liturgii Słowa Bożego, odpowiedź na to słowo, modlitwa uwielbienia i modlitwa wstawiennicza za żywych i umarłych, wzywanie miłosierdzia Bożego, wielu formu modlitewnych, to wszystko odnaleźć możemy, poznając życie religijne narodu żydowskiego nie tylko w czasach biblijnego Izraela, ale także współcześnie. Szczególną pamiątką przekazaną nam przez tradycję żydowską jest Pascha. Pascha historyczna, skierowana w przyszłości dla Żydów. Pascha urzeczywistniona w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa dla chrześcijan. Nawet jeśli oczekują oni jeszcze ostatecznego spełnienia. To właśnie dynamika Paschy leży u fundamentów chrześcijańskiej Eucharystii, w której aktualizują się zbawcze wydarzenia. Historia zarazem wyrażana jest pełna tęsknota, nadzieja na chwalebne przyjście Pana. Jak wiele tutaj elementów wspólnych pomiędzy nami, a pomiędzy naszymi starszymi braćmi w wierze. I konkludując, Duch Święty, bez Ducha Świętego, Bóg jest daleko. Chrystus pozostaje zanurzony w przeszłości. Ewangelia jest martwą literą. Kościół jest tylko czystą ludzką organizacją, a liturgia tylko wspomnieniem. Życie chrześcijańskie moralnością niewolnika bez Ducha Świętego. Duch Święty, tak jak wiatr, jest niewidoczny. Nie można go zamknąć w żadnym pomieszczeniu ani zmierzyć, a jednak działa. Duch Święty mówił przez proroków i nieustannie przemawia. Przemawia przez Pismo Święte. Jest naszym adwokatem, jest naszym rzecznikiem, prowadzi nas do prawdy, mieszka w nas. Duch Święty w nas mieszka. Otrzymaliśmy Ducha Świętego podczas sakramentu Chrztu Świętego, w sakramencie bierzmowania. Czyli cały czas jest z nami. Cały czas jest w Kościele, bo został dany Kościołowi na zawsze. Duch Święty nie jest obojętny na nasze wołania. A zatem Duch Święty mieszka w Tobie. Nieustannie kształtuje Cię w taki sposób, żebyś mógł przyczyniać się do przemiany Twojego otoczenia. A w pierwszej kolejności do przemiany samego siebie. To On nam pragnie nas prowadzić właśnie drogą wiodącą do zbawienia, do życia wiecznego, drogą wiodącą do Boga. Nie mów więc, jestem tylko zwyczajnym człowiekiem. Nie stawiaj granic temu, czego może dokonać Duch Święty w Tobie i poprzez Ciebie. Ta modlitwa, o której rozpoczęliśmy dzisiejsze rozważanie, modlitwa do Ducha Świętego, to była modlitwa, którą każdego dnia odmawiał Jan Paweł II. Spójrzmy, człowiek, jakże bezgranicznie otwarty na działanie Ducha Świętego w swoim życiu. Jak wiele można uczynić, będąc przepełniony Duchem Świętym. Tak wiele od nas zależy, czy my otworzymy drzwi naszego życia Duchowi Świętemu, aby On, będąc w nas, aby mógł nas wspierać w tym naszym wędrowaniu. On nieustannie puka do drzwi twojego serca i umysłu. Chce cię przekonać, że jesteś cenny w oczach Boga i że On chce się tobą posługiwać. I celem działania Ducha Świętego, wspomnieliśmy w kontekście liturgii te cztery cele, o których będziemy rozmawiać, rozważać w naszych kolejnych spotkaniach, naszych kolejnych katechezach na antenie Radia Maryja. Celem działania Ducha Świętego jest także wspomaganie nas w odczytywaniu i wypełnianiu woli Boga Ojca. Doświadczamy tego zarówno w natchnieniach, które harmonizują z sumieniem prawym, pewnym i wrażliwym, jak i w wydarzeniach, poprzez które Pan Bóg odsłania nam swoją wolę. Jak wiele takich wydarzeń jest w naszym życiu i w tym dniu dzisiejszym, który może nie tak dawno rozpoczęliśmy, również w tym dniu dzisiejszym Pan Bóg będzie nam dawał swoje natchnienia w różnych wydarzeniach, między innymi. I Duch Święty chce nas otwierać na te natchnienia. Chce, abyśmy je przyjmowali, abyśmy według nich postępowali. Kto umie je odczytywać jako znaki woli Boga Ojca, ten rozumie znaczenie małych wydarzeń i jest wypełniony wielkim pokojem. Duch Święty nieustannie zabiega o to, abyśmy umieli rozpoznawać i wykonywać wolę Boga Ojca. Bo to jest warunek naszego szczęścia na ziemi i wieczności. To jest warunek. To, czy ja będę pełnił wolę Boga Ojca tutaj na ziemi, to jest warunek szczęścia. Już tu na ziemi. I tego niewypowiedzianego w wieczności. Nieco innego. Niepełnienie swojej woli, swoich czasem wyimaginowanych jakichś spraw. Tylko pełnienie woli Ojca. Ktokolwiek odkryje wartość odczytywania, wykonania i umiłowania woli Boga Ojca, ten wchodzi we współpracę z Duchem Świętym. Można powiedzieć, że dla człowieka szukającego sensu życia jest to krok podstawowy. Duchu Święty, prowadź nas. Bądźmy w nieustannej relacji, współpracy z Duchem Świętym naszej codzienności, nie tylko od święta, ale każdego dnia. Bóg zapłać za ten czas, za wspólną refleksję nad tym prowadzeniem Ducha Świętego nas w codzienności, w liturgii, nad również tym, tą figurą, prawda, o której wspomnieliśmy, i tym połączeniem Starego i Nowego Testamentu z tym, co odnajdujemy w liturgii, również z liturgii żydowskiej.